Ten świat wygląda mniej więcej tak, że oczywiście ci, którzy potrzebują pieniędzy, jadą w miejsce, które to pieniądze daje. Dubaj daje te pieniądze mieszkańcom Afryki, Bliskiego Wschodu, innych krajów, Nepalu, Indii, Sri Lanki. Są to niewielkie pieniądze, ale te pieniądze są większe, bo inaczej by nie jeździli. Im nikt, ich nikt nie zmusza, żeby tam jechali. Im nikt, jak to kiedyś było, nie zakłada siatek i nie wywozi statkami, żeby tam jechali. Oni chcą tam jechać. I to jest najgorsze. To jest przymus ekonomiczny, który wynika z różnic między tak naprawdę jednym światem bogatym, innej prędkości światem i tym innym światem wolniejszej prędkości. I to jest absolutnie przerażające, bo tych ludzi jest tam oczywiście najwięcej i oni żyją czasem w bardzo złych warunkach. W krajach Zatoki Perskiej obowiązuje taki system, który nazywa się kefala. Kiedy człowiek z Nepalu albo Indii przyjeżdża tam do pracy, musi mieć takiego opiekuna, któremu najpierw właściwie płaci jakiś rodzaj haraczu. Bez tego opiekuna on nie może tam przyjechać. Ten opiekun, jego obowiązkiem jest zapewnienie mu w tej chwili już wizy, ubezpieczenia zdrowotnego, mieszkania, ale to mieszkanie jest oczywiście najtańsze. No więc mieszkają w tych pokojach, w których mieszkają w ośmioro. Przepis jest 2 metry na głowę, na osobę. I oczywiście to się w jakiś sposób, ja muszę to powiedzieć i na pewno Emiraty są tutaj pierwsze, które to zmieniają. Natomiast z naszego punktu widzenia jest to absolutnie niemożliwe do wytrzymania, ale też niestety przykładanie naszej miary do tamtych warunków jest no, po prostu niewłaściwe i niedobre. Bo ja sama rozmawiałam z ludźmi, którzy mówili, że dla nich praca w Dubaju jest jedynym sposobem na to, żeby na przykład nie tylko wyżywić rodzinę, ale przede wszystkim, żeby dać dzieciom wykształcenie i zmienić ich los.
Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Dudzińskiej zatytułowanej Dubaj, miasto innych ludzi. Czyta Aleksandra Justa. Rozdział 8. Al-Gurba, czyli tęsknota za domem. Nazywam się Dania, jestem Palestynką. Bez ojczyzny, bez domu, z kawałkiem papieru zamiast paszportu. Siadaj tutaj, chcesz herbatę czy kawę? Może ciastko? W tej cukierni podają moje ulubione, tylko podwójne espresso i nic więcej? Nie szkodzi, że nie chcesz, już zamówiłam. Zanim zaczniemy rozmawiać, weź tę papierową serwetkę i przykryj nią mikrofon. Ludzie już zaczęli się nam przyglądać. W tej dubajskiej kawiarni pewnie nikt jeszcze nie przeprowadzał wywiadu. Dobra kawa? Lubię taką mocną, ale nie mogę jej pić, bo nadal karmię. Dania jest przerażająco chuda. Wiem, że nie brzmi to najlepiej, ale to prawda. Do tego jest śliczna, ma długie kręcone włosy, jakby rozjaśnione pustynnym słońcem. Założyła bluzę Adidasa. Limitowana kolekcja w kwiaty. Dania uwielbia tę markę. Długie rękawy z nadrukiem ciemnozielonych liści skrywają chude nadgarstki. No cóż, za nic nie da się ukryć, że jest przerażająco chuda. Jesteś gotowa? To od czego zaczniemy? Może chcesz zobaczyć dom, w którym mieszkałam przez całe swoje życie? Tylko znajdę filmik, który przesłał mi wujek. Wiesz, jak tylko go dostaliśmy, mój tata przez kilka godzin wpatrywał się w ekran komórki. Potem ją wyłączył i już nigdy do tego nie wrócił. Nie chcę wracać do Damaszku. O, zobacz, za tą ścianą jest mój pokój. Między nim a kuchnią wielka dziura. Cała bym się w niej zmieściła. Wszędzie pełno gruzu. Na balkonie leży ostatnia doniczka i fotel w kolorze rdzy. Na osmolonych ścianach widać ślady po lustrach i obrazach. Są jak duchy z przeszłości. Wokół tego, co było kiedyś drzwiami, zostały jeszcze arabskie wzory, a tu, na podłodze, widać resztki zielonej farby. To była butelkowa zieleń. Ten otwór to okno, powiększone po wybuchu pocisku. Dawniej lubiliśmy z niego zerkać na ulicę i podwórko, bo tam biegały moje kuzynki i kuzyni. O, widać jak wujek ostrożnie chodzi po rumowisku. Mógłby się potknąć, na przykład o to, co zostało z naszego sejfu. Gdybyś zobaczyła, że dom, który budowałaś przez całe życie, praktycznie nie istnieje, też nie chciałabyś tego oglądać, prawda? Pierwsza ucieczka. Na 3 lata przed urodzeniem mojego taty dziadek przeprowadził się z Palestyny do Syrii. To był bardzo wykształcony człowiek. Mówił po arabsku, hebrajsku, angielsku i niemiecku. Był rok 1948 i wszyscy moi krewni mieszkali w miejscowości Safet, niedaleko Jeziora Galilejskiego. Tę historię na pewno znasz, jest typowa. Na początku kazali wynieść się Palestyńczykom tylko na kilkanaście dni. Konflikt palestyńsko-izraelski miał się szybko skończyć i wszyscy mieli wrócić do swoich domów. Wyszli z nich tak jak stali, w ubraniach i bez walizek. Niczego nie zabrali i po nic już nigdy nie wrócili. W rodzinie Dani opowiadano historię bogatej babki, bardzo bogatej. W tej historii nawet guziki przy sukienkach były złote. Wszystko zostało w Safet. Także zdjęcia, jedyne, jakie ocalały, to te, które babcia trzymała w portfelu. Na jednym z nich siedzi na koniu. No i mieliśmy jeszcze klucze. Starowinka przez 60 lat po przyjeździe do Syrii trzymała klucze do swojego, nie wiadomo czy istniejącego, palestyńskiego domu. Przechowywała je w szafie i nikomu nie chciała oddać. Palestyńczycy nie zapominają. W mieszkaniu każdego z nas wisi mapa Palestyny. Są pocztówki i książki. Przez całe życie powtarzano nam, że Safet to nasze miasto, nasza ojczyzna i że pewnego dnia tam wrócimy. My zamiast normalnego paszportu mamy kartki. Gdy kiedyś zapytałam o to ojca, odpowiedział: to dlatego, żeby nie zapomnieć. Ale to nieprawda. Syria po prostu nie dawała nam paszportów. Mogliśmy tam pracować, mogliśmy mieszkać, ale palestyńskiego paszportu nie dostaliśmy. Dlatego podróżuję z tymi kartkami i jestem bezpaństwowcem.